Jednym ze współczesnych wyzwań naszego chrześcijaństwa, naszego codziennego chrześcijaństwa, muszę dodać, jest to, że jako chrześcijanie często używamy biblijnych pojęć, ale to świat uczy nas, jakie definicje wkładać w te pojęcia. I skutek jest taki, przepraszam. Skutek jest taki, że stajemy się pojętnymi uczniami świata, a nasze chrześcijaństwo staje się takie miałkie, byle jakie, bardzo takie ułagodzone, wyszlifowane przez oczekiwania innych ludzi, a nie oczekiwania Pana Boga. Mówimy, tak jak Pan Jezus mówi o nas. Jesteśmy światłem świata, ale świat przychodzi i mówi, bądźcie sobie światłem świata, ale my nałożymy klosz na was. Mówimy, jesteśmy solą, tak jak Pan Jezus, tak? Jesteśmy solą. Tutaj dodajemy smaku w tym świecie. Przychodzi świat, przychodzą ludzie niewierzący i mówią, no to przeniesiemy was do Wieliczki, tam jest wasze miejsce, tam sobie bądźcie solą, ale świat jest nasz. Jesteśmy Bożymi heroldami w świecie, ale świat mówi, dobrze, dajcie nam wasz tekst, wasze poselstwo, my tutaj poprawimy, coś doszlifujemy, poprawimy wasze błędy, tak żeby było to łatwe do przełknięcia. I takie stępione chrześcijaństwo jest bardzo, bardzo łatwe do przełknięcia dla ludzi. Takie chrześcijaństwo sobie może egzystować w kulturze, nikogo nie razić, nikogo nie kłuć. Jednym z takich ważnych przykładów stępienia pewnej bardzo ważnej chrześcijańskiej cechy, o której mówi Biblia, jest to, co stało się z biblijnym pojęciem łagodności. I myślę, że temat nie jest błahy, jest bardzo odpowiedni, żeby poświęcić właśnie tej biblijnej łagodności, która łączy się właśnie z Chrystusem, przychodzącym na świat Chrystusem, żeby poświęcić łagodności całe kazanie. Co to znaczy być łagodnym w biblijnym sensie? Co to znaczy nie być łagodnym? Dlaczego to jest ważna kwestia? Dlaczego, może szczególnie faceci, może pytają, dlaczego ja jako facet, jako mężczyzna, chrześcijanin, mam być łagodny? Czy to nie jest jakieś, nie wiem, ograniczanie mnie? Czy to nie jest zachęta do słabości? I dobrze, te pytania dobrze rozumiem, bo sam jako niewierzący facet, student jeszcze wtedy, myślałem sobie, że no chrześcijaństwo to jest taka religia, w ogóle religia, to jest coś dla kobiet, starszych kobiet i nic dziwnego, że kościoły też w jakimś sensie dostosowują swoją praktykę i poselstwo, promując też w jakimś sensie zniewieściałość wśród mężczyzn, z czego skutkiem jest to, że do jakiegokolwiek kościoła nie pójdziecie, akurat nie liczyłem nas, ale do jakiegokolwiek kościoła nie pójdziecie, to znajdziecie mniej więcej proporcje 70% kobiet, 30% mężczyzn. Mniej więcej tak to wygląda. Także żyjemy w czasach, w których myli się łagodność, biblijną łagodność, która jest siłą, z taką ciepłą kluchą, taką miękkością, byśmy powiedzieli. I szczególnie wielu mężczyzn sądzi, że chcąc być posłusznym Pismu Świętemu, ja chcę być chrześcijaninem, co znaczy? No to być takim zawsze miłym, uśmiechniętym, ciepłym facetem, a nie takim, w przeciwieństwie do tego, takim szorstkim macho. Ale obie postawy, takiej ciepłej kluchy, takiego mięczaka, byśmy powiedzieli, i takiego twardego macho, to są poważne odstępstwa od tego, co Biblia nazywa biblijną, nie wiem, czy męskością, czy biblijną łagodnością. Zostaliśmy wmanewrowani w pewne myślenie, że to właśnie miękkość, taka byle jakość jest biblijną cnotą, podczas gdy miękkość jest po prostu sentymentalną, bezbożną ucieczką. Istnieje takie słowo jak egalitaryzm, może spotkaliście się z tym. Oznacza ono, że skoro wszyscy jesteśmy równi co do wartości, mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy, przed Bogiem jesteśmy równi, bo jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. A skoro jesteśmy równi, to egalitaryści mówią, że w takim razie powinniśmy być tacy sami. Równość oznacza identyczność. Oznacza to, że na przykład, mówię cały czas o tym odstępstwie w myśleniu, oznacza, a skoro jesteśmy równi, to musimy być tacy sami. Czyli kobiety muszą być takie same jak mężczyźni muszą być tacy sami jak kobiety, dorośli stają się zdzieciniali, a dzieci w stosunku do dorosłych często zachowują się tak jak wobec własnych kolegów. Wszyscy równi, więc wszyscy tacy sami. Wszyscy równi, więc wszyscy powinni, nie wiem, tyle samo zarabiać bez względu na to, czy są pracowici, czy leniwi. Nie ma różnicy w rolach, nie wiem, męża czy żony w małżeństwie. Skoro dziecko nie może dać klapsa rodzicowi, to rodzic nie może dać klapsa dziecku. Skoro mężczyzna może iść do wojska, to i kobieta może iść do wojska. Skoro kobieta może się malować, nakładać makijaż, ubierać się w spódniczki i szpilki, to i mężczyzna może robić to samo. Partnerstwo i równość we wszystkim. I współcześni mężczyźni, zamiast niczym Jan Chrzciciel albo jacyś inni prorocy, powiedzieć na to, wiesz co, ty chyba śmieszny jesteś, mówiąc takie rzeczy. To współczesny mężczyzna, taki oświecony, mądry, drapie się w mądry sposób po uczonej brodzie, kładzie tu okulary troszeczkę niżej na nos i mówi, no, coś w tym jest, tak? To jest takie nowoczesne, a ja lubię nowoczesność, a ja lubię nawet takie słowo postnowoczesność. Biblia nazywa taką postawę po prostu bezbożnym odstępstwem, wręcz miękkością, miałkością, a my to nazywamy jak? A w kręgach chrześcijańskich mówi się, a to jest taka biblijna łagodność, taka otwartość, taka tolerancja. Tego typu myślenie przedostaje się nie tylko do Kościoła, ale niestety, co muszę stwierdzić, jest lansowane, taka postawa jest lansowana niekiedy przez Kościół i to osłabia po prostu nasze świadectwo Kościoła w świecie. Osłabia siłę, moc Ewangelii. I znowu przykład z Twittera papieża Franciszka. Nie, żebym coś miał do papieża Franciszka, bo pod wieloma względami uważam, że robi bardzo, bardzo dobrą robotę i mówi bardzo cenne, wartościowe rzeczy. Ale kiedy szukałem jakiegoś przykładu takiego miałkiego chrześcijaństwa, to przyszły mi na myśl właśnie jego te wpisy na Twitterze, dlatego że wydaje mi się, że to jest dobry przykład mylenia biblijnej łagodności z taką miałkością, taką mało treściwymi hasłami, które szczególnie w oczach, uszach mężczyzn kojarzą po prostu wiarę z niewieściałością i taką mdłością. Na przykład stwierdzenie takie, no to znacie pewnie media co jakiś czas, jak cytują jakieś pobożne postacie ze świata religii czy polityki, znacie takie hasła. Na przykład Adwent skłania nas do podjęcia na nowo wędrówki. Pozwólmy prowadzić się Maryi, naszej Matce. Albo czas Adwentu napełnia nas nadzieją, nadzieją, która nie zawodzi. Albo ileż hałasu w świecie. Uczmy się pozostawać w milczeniu wobec siebie i wobec Boga. Słuchajcie, to takie rzeczy, aż chce się czytać takim lirycznym, jak poeta pewnie by to lepiej przeczytał niż ja, takim lirycznym, wysokim, uduchowionym głosem. I tak jak powiedziałem, nie zawsze papież Franciszek tak pisze i mówi. Czasami mówi konkretnie i treściwie. Ale kiedy coś takiego słyszymy, to szczególnie tradycjonaliści różnej maści tęsknią za czasami papieży, którzy byli bardzo tacy ostrzy, nie przebierali w środkach i słowach. I oczywiście potępilibyśmy na przykład takie rzeczy jak skazanie przez papieża Leona VI 5 kardynałów na śmierć. Ale jednej rzeczy, szczególnie dawnym papieżom, nie można odmówić. Rzadko kiedy byli mdli i nudni. I tak jak powiedziałem, nie zawsze papież Franciszek jest mdły w swoich słowach, ale cytuję go, żebyście rozpoznali, że w samym chrześcijaństwie mamy też promocję takiej tkliwości, takiej miałkości, byle jakości, mało konkretnych sloganów, dużo mało konkretnych sloganów. A potem duchowni, wierni w kościołach mówią, czy zadają pytanie, no to gdzie ci faceci? Gdzie są ci dzisiejsi faceci w kościele? Co się stało z rodziną? Gdzie jest mąż? Gdzie jest facet w tych rodzinach? Gdzie jest ojciec? Czemu chrześcijanie szukają jakichś pouczeń, nauk w świecie, a nie w kościele? I słuchajcie, grzech jest oczywiście w samych mężczyznach, skoro już mówimy na temat mężczyzn. Grzech jest oczywiście w samych mężczyznach, ale grzech jest również w kościele, który zamiast dostarczać mężczyznom, mówiąc biblijnym językiem, pokarmu, mięsa, byśmy powiedzieli, karmi ich mlekiem, karmi facetów słonymi paluszkami. I oczywiście niektórym paluszki smakują, ja lubię paluszki, ale paluszki nie mają zbyt dużo wartości odżywczych. Paluszkami nie wyżywisz zdrowego, silnego mężczyzny. I w ten sposób, przez taką promocję miałkości, takich pustych sloganów, Kościół przyczynia się do myślenia, że wiara jest dla kobiet. Łagodny, taki łagodny, bo przecież Biblia mówi, że wzywa nas do łagodności, więc łagodny chrześcijański mężczyzna śpiewa nabożne pieśni, wspiera żonę w jej takiej realizacji religijnej, w jej pobożności. Jest słodki, przyjazny, niczemu się nie sprzeciwia. Najczęściej mówi, ja nie mam zdania w tej kwestii. I słuchajcie, to nie jest tylko psucie mężczyzn, to jest też psucie kobiet. I niekiedy Kościół, zamiast być sojusznikiem kobiet w takim wołaniu o biblijnych mężczyzn, kształtuje mężczyzn, którzy są jakimiś lekkoduchami, takimi chłopcami w ciele 40-latka, z niewieściałymi, ciepłymi kluchami, którzy są niezdolni, żeby prowadzić żonę czy dzieci do dojrzałej wiary, do dojrzałego życia, byśmy powiedzieli szerzej. Problem polega na tym, że wielu chrześcijan nie wie, czym jest biblijna łagodność. I mylą łagodność na przykład z czymś takim. Łagodny mężczyzna to taki. Mówię teraz o błędnym podejściu. Ja nikogo nie osądzam, ja nikogo nie oceniam. A kim ja jestem, żeby ci mówić, co masz robić? Albo, tak jak już cytowane, ile hałasu w świecie, uczmy się pozostawać w milczeniu. Skutek jest taki, że przestajemy być odważni, przestajemy być w jakimś sensie też konfrontacyjni, przestajemy grzech nazywać złem, przestajemy uczestniczyć w dyskusjach na temat wiary, na temat światopoglądu, na tematy społeczne, przestajemy się sprzeciwiać, przestajemy być aktywni, przestajemy promować, zamykamy wiarę w pudełeczku pod nazwą moje prywatne odczuwanie Jezusa w sercu. I postępując w ten sposób, nie tylko nie rozumiemy, czym jest łagodność, ale nie rozumiemy też, czym jest męskość. I tu mówię nie tylko o mężczyznach, ale tu mówię też o niebiblijnych oczekiwaniach samych kobiet wobec mężczyzn. Jak byłem w kościele St. Peter Presbyterian Church w Abington, ja bym powiedział, tak, oni chyba sami się tak określają, że to jest kościół takich silnych mężczyzn. Nie widziałem, żeby z tego powodu kobiety były jakieś stłamszone. Raczej były chyba, przynajmniej to, co poznałem, wyglądały na bardzo takich, na takie wdzięczne, szczęśliwe kobiety, że mają odpowiedzialnych facetów. I odpowiedzialny, silny facet, który, no przynajmniej taki typowy facet, którego tam poznałem, na przykładzie Daga Kersey. To jest facet, który idzie do pracy, dźwiga drewno z jakiegoś tam traka, potem wraca do domu, idzie na polowanie albo uczy strzelać do tarczy, uczy, nie wiem, robić szwedzką pochodnię, uczy jakichś bardzo praktycznych rzeczy wokół domu, który remontuje, buduje sam swój dom, potem karmi, nie wiem, zwierzęta, które ma na podwórku, a wieczorem sobie siadamy, nie wiem, przy cygarze i rozmawiamy o Piśmie Świętym, rozmawiamy o rodzinie, rozmawiamy o Ameryce, rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o polityce, o edukacji, słuchamy muzyki. No i widzę w tym jakąś siłę z jednej strony, taką naprawdę męskość, a z drugiej strony łagodność, jakąś taką wrażliwość ułagodzoną, byśmy powiedzieli, przez Boże Słowo. Biblia mówi, że łagodność jest właśnie cechą biblijnego człowieka, dlatego że jest owocem, częścią dzieła Ducha Świętego w nas. Na przykład list do Galacjan, Galacjan 5:22, strona 1260. Owocem zaś Ducha są, i tutaj Paweł wymienia, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i potem wymienia łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Owocem Ducha Świętego jest łagodność. Apostoł Paweł również w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 2:24, mówi tak. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności i co? Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Zobaczcie, nie ma sprzeczności między napominaniem a łagodnością. Paweł mówi, napominający z łagodnością. Nie uciekający od problemów czy od konfrontacji, ale łagodnie w Duchu Chrystusowym stawiamy czoła wyzwaniom. Łagodność to nie jest niezdarność, to nie jest tchórzostwo, to nie jest ucieczka, to nie jest nieumiejętność odmowy, to nie jest nieumiejętność napominania, to jest naprawdę łagodność, nie słabość. To jest siła związana z samokontrolą i postawą miłości wobec człowieka. 1 Tesaloniczan 2:7. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy wśród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Byliśmy łagodni jak żywicielka, mówi apostoł Paweł. I bynajmniej nie jest to człowiek, o którym byśmy powiedzieli, że jest takim mięczakiem, jest taką ciepłą kluchą. Wiele razy w swoich listach bardzo konkretnie napomina, mówi o konkretnych problemach bardzo bezpośrednio. Męska łagodność, szczególnie kiedy mówimy, bo z kobietami jakoś łatwiej nam tą łagodność powiązać, ale kiedy mówimy o mężczyznach, to jakoś trudniej to nam przychodzi, ale męska łagodność to jest właśnie biblijna rzecz i każdy mężczyzna powinien rozumieć, czym jest ta łagodność i zabiegać o nią. To nie jest słabość, tak jak powiedziałem, która mówi, nie mam żadnych przekonań, nie mówię tak, nie mówię nie, ja chcę być tolerancyjny, więc nie mam żadnych przekonań, nie jestem ani prawicowy, ani lewicowy, nie jestem ani liberałem, ani konserwatystą, kocham żonę, więc podążam za nią. Łagodność jest dobrą cechą. Miałkość, taka byle jakość jest zła, jest złą cechą. Jeszcze jeden fragment z Tytusa. Tytusa 3:1. Tytusa 3:1. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kutliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Mamy okazywać łagodność wszystkim ludziom. Także pamiętajmy, że biblijne słowa, biblijne terminy, tak jak łagodność, powinny być definiowane przez Biblię, a nie na przykład przez kampanię przeciw homofobii, która najbardziej pokornego człowieka na ziemi nazwałaby agresywnym, na pewno niełagodnym, homofobem, który posługuje się mową nienawiści. Mówię oczywiście o Mojżeszu. Zobaczcie, co Duch Święty mówi o Mojżeszu. 4 Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. A jednocześnie znamy też Pięcioksiąg, znamy Torę, co Bóg poprzez Mojżesza przekazał na temat, nie wiem, czy grzechów seksualnych, czy jakichś grzechów przeciwko bliźnim. W bardzo prosty, jednoznaczny sposób Mojżesz sprzeciwiał się tym rzeczom, czy Bóg, przekazując prawo Mojżeszowi, a jednocześnie jest powiedziane, to był najskromniejszy, najbardziej, byśmy powiedzieli, łagodny, pokorny człowiek na ziemi. To jest ten sam Mojżesz, który doprowadził do ruiny starożytne supermocarstwo. I kiedy ze swoją łagodnością odchodził sprzed oblicza Faraona, tamten po prostu wpadał w jakieś takie zakłopotanie, panikę. Co robić? On mi to ogłasza, że mam wypuścić lud cały z Egiptu. I dworzanie Faraona, jego doradcy dobrze wiedzieli, z czym wiążą się wizyty łagodnego Mojżesza. 2 Mojżeszowa 10:7 czytamy. A słudzy Faraona rzekli do niego, jak długo będzie ten człowiek przynosił nam nieszczęście? Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? To był ich wniosek po tym, jak widzieli łagodnego Mojżesza, który stawał przed obliczem Faraona. To nie były wizyty lalusia, ale Bożego męża, który nie był zainteresowany polityczną poprawnością, który nie mówił o jakimś innym punkcie widzenia, mówił w łagodny sposób, pełen szacunku sposób do władcy starożytnego królestwa, mówił o Bożym nakazie, a potem o Bożym sądzie. Ale pamiętajcie, jednocześnie był łagodny. Nie irytował się, nie wierzgał w takim niezadowoleniu, że nie wypuścisz? No to zobaczysz. Zauważcie, nie ma sprzeczności między łagodnością a byciem silnym. Łagodność to jest właśnie objaw siły. Biblia mówi, że mamy być łagodni. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest łagodny. I teraz co to znaczy, ta biblijna łagodność? Jeżeli zastanawiasz się, co znaczy być łagodnym, spójrz na Boga. Bóg jest wszechmocny, wszechmogący, jest potężny i jest łagodny. I tutaj znowu dobrym obrazem jest, po raz kolejny wam przywołam Aslana oczywiście, obraz Chrystusa. Każdy odnosił się do Aslana z szacunkiem. Nawet wrogowie, kiedy widzieli Aslana w chwale, szanowali go. Nie wiedzieli, jak zareagować, ale na pewno go szanowali jako potężnego lwa. A jednocześnie dziewczynka Łucja czy inne dzieci, Łucja mogła do niego podejść, przytulić się, zanurzyć się w jego sierści. I teraz, no tak jest Bóg. Bóg jest silny, Bóg jest potężny, Bóg jest nieujarzmiony, ale jest łagodny względem tych, którzy którzy go kochają, którzy przyszli do niego. Takiego Boga mamy naśladować. I teraz co Bóg czyni? Co Bóg czyni w tej swojej łagodności? Psalm 18, werset 35. Psalm 18, werset 35. Co robi Bóg, co robi łagodny Bóg wobec Dawida? Ręce moje zaprawia do walki, ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, dopóki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać, padną pod nogi moje. Bóg był łagodny wobec Dawida i rezultat był taki, że ręce Dawida były gotowe do walki. Był w stanie złamać łuk wroga, jego stopy były chronione tak, żeby mógł pokonać, zniszczyć swoich wrogów. Łagodny Bóg wyposaża nas do bycia silnymi w naszych walkach. Bóg chce, żeby jego łagodność właśnie objawiała się w naszej sile. Tak? Łagodność jest cechą pełną siły. To jest Stary Testament. I teraz z Nowego Testamentu. 2 Koryntian 10:1. Ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, jestem rzekomo pokorny, a gdy jestem daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiających nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Paweł zwraca się do Koryntian, powołuje się tutaj w swojej przysiędze na cichość i łagodność Chrystusową. Chce być łagodny wobec nich, ale ta łagodność, zobaczcie, oznacza co? Oznacza twardość. Wręcz byśmy chcieli surowość. Tak? Jaki jest skutek tej łagodności Pawłowej, łagodności Chrystusowej, na którą się Paweł powołuje? Ten, który przysiągł na łagodność i cichość Chrystusową, czytamy, że będzie burzył warownie dla sprawy Bożej, będzie unicestwiał złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, będzie zmuszał w łagodności Chrystusowej wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania każdego nieposłuszeństwa. Krótko mówiąc, jest po prostu przygotowany, żeby wstrząsnąć Koryntianami. I słuchajcie, łagodność to jest cecha niezbędna, żebyśmy toczyli zwycięskie bitwy. Tak? Łagodność łączy się z siłą. Takie właśnie brak łagodności, jakieś takie narwanie, brak opanowania, to jest właśnie cielesna metoda, która wynika po prostu ze słabości. Kiedy przynosimy do świata, do naszego życia, biblijne słowa, takie jak łagodność, ale napełniamy je definicjami świata, to okaże się, że jesteśmy na polu bitwy z mieczem, tak? Mamy miecz, mówimy Chrystus, łagodność, jest światłość i tak dalej. Mamy ostry miecz, ale jednocześnie mamy papierową tarczę. Atakujemy mocnymi słowami, atakujemy bardzo ostrym mieczem, ale w odpowiedzi słyszymy łagodność? A, to miękkość. Jezus? A, to taki tolerancyjny przywódca jednej z wielu religii. Usprawiedliwienie? A, to pobłażliwość. Wiara? Aha, to mówisz o takiej deklaracji pustej. Biblijne słowa, wkładajmy biblijne definicje. Łagodny mężczyzna, łagodna kobieta, to twardy mężczyzna i twarda kobieta w pewnych sytuacjach. Przykład. Łagodny i twardy mężczyzna jest twardy nie wobec swojej żony, lecz dla swojej żony. Tak? Jego twardość jest dla jego żony ochroną, jest przyczyną jej bezpieczeństwa. Natomiast miękki mężczyzna jest twardy wobec swojej żony. I w podobny sposób możemy to przenieść na państwo czy na kościół. Twardy premier, twardy prezydent jest twardy ze względu na ludzi, za których odpowiada, których mu Bóg powierzył, a nie wobec ludzi, których mu Bóg powierzył. Podobnie w Kościele. Potrzebujemy księży, pastorów, liderów, którzy są twardzi ze względu na kościoły, które prowadzą, a nie wobec kościołów, które prowadzą. Tym jest łagodność, tak? Tym jest właśnie, to oznacza siłę, twardość okazywaną we właściwy sposób właściwym ludziom w określonych właściwych sytuacjach, właściwym ideologiom. I słuchajcie, dzisiaj trudno znaleźć chrześcijan, szczególnie facetów, którzy w taki sposób postępują. Albo mamy w kościele lansowaną taką byle jakość, taką miałkość, albo hardość, i to taką, która przenosi się też na dom. Hardy mężczyzna, to ja będę hardy taki wobec swojej żony, wobec moich dzieci i tak dalej. Potrzebujemy chrześcijańskiego przywództwa, które jest ciche i łagodne w odpowiedzi na Boże Słowo, które niesie ze sobą siłę i moc, co czasami oznacza właśnie stanowczą, nieugiętą postawę wobec świata, wobec grzechu, wobec ludzi, którzy niszczą Kościół czy rodzinę. I pułapka tutaj polega właśnie na odwrotnej postawie. Wobec pouczenia Bożego Słowa nagle okazuje się, że my jesteśmy twardzi. A, tutaj tak, Bóg mówi coś, ale ja mam swoje zdanie, tak łatwo nie ulegnę, ja mam swoje przekonania, poprzeciwstawiam Ci się, Panie Boże, i pokażę Ci mój punkt widzenia. Może zmienisz zdanie pod Jego wpływem. Tutaj staramy się być hardzi, tu jesteśmy naprawdę twardzi czasami. Natomiast kiedy słyszymy różne, widzimy jakieś bezbożne sposoby życia, myślenia, jakieś propozycje, a to nagle stajemy się, poszerzamy horyzonty, jesteśmy otwarci, nie upieramy się przy niczym i tak dalej. I chyba najwspanialszym przykładem łagodności w Piśmie Świętym jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus, o który sam o sobie mówi, że jestem cichy i pokornego serca. I to jest coś, co my jako Jego słudzy, jako Jego naśladowcy powinniśmy pielęgnować w nas. O Jezusie jest powiedziane, że nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Ale Jego łagodność bynajmniej nie oznaczała, zobaczcie, ucieczki od jakiejś konfrontacji. Kiedy faryzeusze rzucali mu jakieś wyzwania, kiedy chcieli go przyłapać na czymś, na jakimś słowie, uczynku, bynajmniej nie uciekał w tchórzliwy sposób. Raczej stawiał temu odważnie czoła. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. I to jest ten łagodny Chrystus, który z jednej strony przyjmował do siebie dzieci, a z drugiej strony rozwalał stoły wekslarzy przy świątyni. Pozwolił być blisko Janowi, oprzeć się na sobie, skłonić głowę jemu, a jednocześnie ogłaszał sąd Boży nad Jeruzalemem. Mówił w słowach miłości wobec swoich uczniów, wobec nawracających się grzeszników, a jednocześnie nazywał obłudnikami faryzeuszy i uczonych w piśmie. Także nasze chrześcijaństwo na co dzień to nic innego jak właśnie naśladowanie Chrystusa, to wstępowanie w Jego ślady. Jezus był surowy wobec uczonych w piśmie, wobec obłudy, ale był łaskawy wobec celników i grzeszników. I to jest dobry obraz tej biblijnej łagodności. Bynajmniej to nie jest miałkość, to nie jest byle jakość, to jest siła, która objawia się w tym, że po prostu w naszym charakterze, w naszym podejściu do ludzi naśladujemy Boga, naśladujemy Chrystusa, który jest łagodny, który jest wzorcem tej, byśmy powiedzieli nawet w odniesieniu do facetów, tej biblijnej, zdrowej męskości, siły, w której tkwi siła i łagodność. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem potężnym, Bogiem wielkim, ale też Bogiem łagodnym, który swoją łagodnością kruszy nasze serce, nasze myślenie. I Panie, wybacz nam, że czasami albo nawet często tej łagodności nam brakuje, że albo mylimy ją po prostu z jakąś miałkością, byle jakością, brakiem wyrazistości, albo po prostu z jakimś szowinizmem, pychą, hardością pod wieloma względami. Panie, prosimy Cię, abyś nas pouczał, abyśmy byli posiedli też mądre serce, byśmy byli w naszej łagodności odzwierciedleniem Chrystusa, aby była to siła, która nie tylko zmienia nas, ale też zmienia tych, którzy tą łagodność widzą. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.